Dzień dobry, jest środa i program Ludzie i Pieniądze. Zapraszam do wysłuchania, Artur Kiełbasiński. A skoro środa, to będziemy dyskutowali o gospodarce morskiej. W studio Radia Gdańsk profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej oraz prezes klastra morskiego, Piotr Frankowski, publicysta Namiary na Morze i Handel i po raz pierwszy Maciej Krzesiński, prezes zarządu Fundacji Centrum Technologii Morskich z Gdyni. Jako że debiut, to panie Macieju, od razu przesłuchanie. Proszę w kilku zdaniach powiedzieć słuchaczom Radia Gdańsk, czym zajmuje się Fundacja Centrum Technologii Morskich.
Fundacja Centrum Technologii Morskich istnieje od niedawna. Fundacja została założona przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, która jest naszym fundatorem i zajmujemy się generalnie nowymi technologiami morskimi, wdrażaniem nowych projektów, wspomaganiem również przedsiębiorstw z branży morskiej, szukaniem finansowania, pomocą w zarządzaniu takimi przedsiębiorstwami.
I podkreślić warto, że siedziba fundacji mieści się na dawnych terenach postoczniowych, więc jest to kolejny przykład, że to, co zostało po stoczni Gdynia, rzeczywiście funkcjonuje i nie ma tam pustyni, a wręcz przeciwnie. Panowie, na początek taka informacja, może nawet nie informacja, a spekulacja. Pojawiły się informacje, że autostrada Amber One, czyli łącząca ten odcinek łączący Pruszcz Gdański z Toruniem, może zmienić operatora w znaczeniu, że zainteresowani nabyciem tej firmy prowadzącej działalność autostradową mogą być albo fundusze chińskie, albo arabskie, tacy dość egzotyczni inwestorzy. Natomiast za każdym razem będzie pytanie, czy my takich transakcji związanych z taką krytyczną infrastrukturą, bardzo ważną dla regionu, mającą fundamentalne znaczenie, powinniśmy się takich transakcji obawiać, czy panowie absolutnie spokojnie podchodzicie, na zasadzie mamy zglobalizowany świat, Chińczycy nam nie straszni?
Znaczy ja uważam, że...
Profesor Marek Grzybowski.
Takie inwestycje są korzystne, bo pokazują na świecie, że Polska jest atrakcyjna inwestycyjnie i że warto tu inwestować. Inwestorzy nie wchodzą bez porządnego planu marketingowego i biznesplanu. I jeśli w coś inwestują, a mamy przykład, na przykład mamy przykład terminalu głębokowodnego w Gdańsku, to wiedzą, po co to robią. Czyli skoro znajduje się inwestor, to znaczy, że wie, że tu jest rynek.
Panowie, nie macie obaw związanych ze zmianą operatora? Czy...
Ja myślę, że poczekajmy na szczegóły tych rozmów, czy kiedy zostanie ewentualnie wybrany już konkretny oferent zainteresowany nabyciem udziałów, bo z tego, co zapoznałem się z tą informacją, Skanska jest zainteresowana wyjściem z tej spółki. Myślę, że wtedy będzie można rozmawiać. Na razie mamy informację, że fundusze chińskie i arabskie są zainteresowane. Myślę, że z punktu widzenia użytkowników ważne jest, czy standard zostanie utrzymany.
Ile będziemy płacić za
dokładnie,
przejazd?
Dokładnie, tak, cena. No i jeśli są jakieś dalekosiężne, nie wiem, pomysły, idee związane z tą trasą, no to dobrze było właśnie, by je poznać w momencie, kiedy te rozmowy już będą na takim etapie bardzo zaawansowanym.
Jeżeli chodzi o rozmowy z Chińczykami, to być może jest coś na rzeczy, dlatego że ostatnio dosyć duża aktywność w dziedzinie gospodarki na Pomorzu była, jeżeli chodzi o kontakty z chińskimi przedsiębiorcami. Kapitał tak naprawdę nie zna granic, więc zgodzę się tutaj z przedmówcą, że tak naprawdę liczy się jakość i liczy się cena. Jeżeli ona zostanie utrzymana, jakość będzie lepsza lub porównywalna do tej, którą mamy teraz, myślę, że tutaj klienci, czyli my jako odbiorcy, nie będziemy niezadowoleni.
Ale jeszcze idąc trochę tym tropem, czy z panów punktu widzenia ma znaczenie, czy inwestor będzie tak zwanym inwestorem branżowym czy finansowym? Na czym polega różnica? Inwestor finansowy inwestuje, żeby zarobić i raz zainwestuje w drogi, raz zainwestuje w zupełnie inną dziedzinę gospodarki. Inwestor branżowy jednak ma jakąś przynajmniej wiedzę specjalistyczną, może coś zmienić, może coś poprawić, może mieć jakąś chyba głębszą wizję. Czy te moje obawy są jednak przedwczesne?
Jeśli będzie inwestor finansowy, znajdzie zarządcę z określonymi kwalifikacjami i kompetencjami. Jeśli inwestor branżowy, to musi poszukać inwestora finansowego, który zostanie przekonany, że przedsięwzięcie jest rentowne.
Czyli jakby wszystko się spina.
Tak, jedno z drugim jest tutaj połączone, to nie da się tego rozdzielić.
Czyli można powiedzieć, że dzisiaj jedno z mediów Puls Biznesu zaatakowało nas taką dość sensacyjną informacją, ale eksperci w studio Radia Gdańsk absolutnie spokojnie podchodzą do tego, kto będzie operatorem Amber One. No i rzeczywiście liczy się jakość i cena. Przechodząc do bardziej twardych informacji, mniej spekulatywnych, chociaż element spekulacji także jest, Lotos zapowiedział wzrost zainteresowania sektorem gazu skroplonego. Być może na Zatoce Gdańskiej powstanie pływający terminal, nie taki jak w Świnoujściu, bo tam mamy na lądzie, natomiast tutaj do przeładunku gazu. To nie jest nowy pomysł, dlatego że o tym się już spekulowało od jakiegoś czasu, natomiast jakby takie deklaracje Lotosu są daleko posunięte i rzeczywiście to już wygląda na coś więcej niż same spekulacje. Panom się podoba perspektywa takiego pływającego gazoportu czy zacumowanego przy Zatoce Gdańskiej. To dobry plan gospodarczo? Piotr Frankowski.
Ja miałem okazję już tutaj w tym studiu zwracać uwagę, że poczekajmy może najpierw na zagospodarowanie pełnych możliwości terminalu LNG w Świnoujściu. Nie wydaje mi się, aby takie troszeczkę jakby wybiegające w przyszłość, nie wiem, strategiczne, czy też jakieś takie pomysły mające, nie wiem, budować jakąś taką potęgę naszą, były na miejscu. Spróbujmy zagospodarować to, co mamy, biorąc pod uwagę też plany pojawiające się budowy Baltic Pipe, konieczność włączenia Polski
czyli to jest,
w system.
Przypomnijmy, gazociąg łączący Norwegię z
przez Danię
Polską,
z Polską. Tak. Pomysł, znaczy nie tyle pomysł, ile jakby konieczność włączenia Polski w system gazociągów Unii Europejskiej. I myślę, że krok po kroku starajmy się tą naszą niezależność, bo jakby to jest tą ideą przewodnią, tą niezależność gazową budować bez takich kroków, wydaje mi się, nieprzemyślanych do końca.
Znaczy, jeżeli chodzi o samo LNG w ogóle jako takie, to jest to oczywiście kapitalny pomysł, dlatego że...
To paliwo przyszłości, panie Macieju?
Jest to błękitne paliwo, tak zwane błękitne paliwo, paliwo przyszłości. W tej chwili przecież w stoczni niedaleko obok nas w Gdańsku tutaj przecież są budowane statki, które są już napędzane tym paliwem. Paliwo ekologiczne, co ważne, więc myślę, że jak najbardziej w tym kierunku będziemy się musieli rozwijać. Natomiast czy rzeczywiście od razu budować kolejny terminal, kiedy jeszcze ten Świnoujściu nie jest w pełni wykorzystany, trudno powiedzieć. Myślę, że należałoby to też zaczepić w jakichś ramach czasowych i jakby tą strategię złapać w pewną całość tutaj, żeby to nie były pojedyncze projekty, tylko raczej pewna spójna koncepcja.
Do dyskusji między innymi o LNG wrócimy za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk profesor Marek Grzybowski, publicysta Piotr Frankowski, prezes Maciej Krzesiński. Wracamy po bloku reklamowym. Program Ludzie i Pieniądze poświęcony gospodarce morskiej. Przypomnę, w naszym studiu Marek Grzybowski, Piotr Frankowski i Maciej Krzesiński. Rozmawiamy o potencjale LNG, o tym, ile tego gazu w Polsce potrzeba. No ja tylko przypomnę, że jak mamy gazoport w Świnoujściu, który został niedawno oddany do użytku, tam jest jeszcze list intencyjny dotyczący potencjalnej rozbudowy mocy przeładunkowych. W tym momencie jest pytanie, czy ten potencjalny terminal tutaj u nas na Zatoce miałby co przeładowywać, panie profesorze, jak pan sądzi?
Ja uważam, że możemy na to pytanie odpowiedzieć, jeśli przeprowadzimy analizę rynku i projektowanego popytu. Natomiast istotną sprawą jest to, że terminal LNG w Świnoujściu jest dużym terminalem i nawet jak będzie rozbudowywany, a będzie wzrastał popyt na paliwo LNG na rynku bałtyckim, to ten terminal może zdać się hubem. Natomiast terminal w Gdańsku będzie terminalem uzupełniającym, operacyjnym. Dobrze, że o tym mówimy, mimo że jeszcze go nie ma, bo takie są perspektywy w biznesie. To jest konkretna droga inwestycja i dobrze już do niej się przygotowywać przy pomocy informacji zarówno prasowych, ale także analiz biznesowych. Także uważam, że są perspektywy przed rynkiem LNG. Z tego, co obserwujemy na rynku przewozów i wykorzystania gazu w transporcie lądowym, widać, że popyt będzie rósł także na rynku morskim, bo coraz więcej jednostek, statków buduje się z napędem na LNG, a więc potrzebny będzie terminal regionalny. I takich terminali
żeby
będzie więcej.
Żeby po prostu tankować statki.
Tak, będzie terminali więcej w regionie Morza Bałtyckiego. Świnoujście stanie się naturalnym hubem, natomiast Gdańsk będzie jednym z pierwszych terminali, który będzie mógł zaopatrywać jednostki pływające w regionie Morza Bałtyckiego.
Bo przypomnijmy, Morze Bałtyckie jest objęte tak zwaną dyrektywą siarkową. To były najpierw regulacje ONZ-owskie, potem przyjęte przez Unię Europejską, które powodują, że no, na Bałtyku i na części Morza Północnego te obostrzenia ekologiczne są znacznie bardziej surowe niż na innych akwenach. I w tym momencie rozumiem, że to LNG to nie tylko powinniśmy traktować jako to, co płynie do naszych pieców w domach, żeby grzać, nie tylko dla polskiego przemysłu na przykład chemicznego, ale także jako paliwo dla statków. I to jest taka nisza do wykorzystania przez polski przemysł.
Jeżeli chodzi o paliwo LNG, to trzeba na to rzeczywiście spojrzeć szerzej, bo nie chodzi tylko o przepompowywanie tego paliwa, prawda, w dwóch terminalach, czy w trzech terminalach, czy w iluś tam miejscach. Ale to jest tak naprawdę cały rynek budowy jednostek, które są tym paliwem zasilane, a to z kolei jest również bardzo duży taki moment, czy bardzo duże koło zamachowe dla podwykonawców potencjalnych, czy wykonawców różnego rodzaju instalacji i urządzeń, które są, co tu dużo mówić, dużym wyzwaniem technologicznym, ponieważ zbudowanie statku, który jest napędzany LNG, wcale nie jest taką prostą sprawą, więc tutaj też mówimy o zastosowaniu nowych technologii, które również w Polsce mogą być wymyślane i instalowane.
Ale Polacy mają pewne doświadczenia już z napędami LNG, prawda? No, w remontowej powstają jednostki no, wysoko specjalistyczne, właśnie tak napędzane.
Duże nawet doświadczenie, można powiedzieć, jeśli przejrzymy tą serię jednostek wykonanych generalnie przez Remontowa Holding, bo są to zarówno promy, statki dla przemysłu offshore, więc jakby pod tym względem myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani technologicznie do jakby realizacji jednostek zasilanych LNG. Natomiast na co też chciałem zwrócić uwagę, że tutaj, żebyśmy też nie przeskakiwali pewnego etapu, który musimy przejść, budowę stacji bunkrowania statków LNG.
Bo czyli, bunkrowania, wyjaśnijmy słuchaczom, zasilania, de facto tankowania.
Tak, dokładnie. Tego nie mamy. I jeśli ten rynek floty LNG na Bałtyku ma się rozszerzać, to jest to niezbędna inwestycja. Też z punktu widzenia jakby takich przewagi konkurencyjnej. Bo ten, kto powiedzmy w południowej części Bałtyku, będzie miał jako pierwszy tę stację, przyciągnie też do siebie flotę, która będzie potrzebowała jakby zasilania.
A proszę mi powiedzieć, bo tutaj Piotr Frankowski przed chwilą użył takiego sformułowania, jeżeli flota napędzana LNG będzie się rozszerzać, jeżeli ona będzie rosła, rozumiem, że między innymi w kontekście tej dyrektywy siarkowej możemy założyć, że trochę armatorzy są skazani na LNG. Czy może jednak nauka i technika pójść w inną stronę? Panie profesorze, jak to wygląda?
Nie tylko dyrektywy siarkowej, po prostu badania rynkowe pokazują i zamówienia statków do przewozu LNG pokazują, że będzie rósł popyt w mniejszym lub większym tempie, w zależności od tego, jak armatorzy do tego się przystosują, ale my musimy już wiedzieć, co będziemy mogli robić i jeśli będziemy mieli, tak jak mamy port głębokowodny, terminal kontenerowy głębokowodny w Gdańsku, tak samo musimy być przygotowani na wzrost popytu na bunkrowanie, czyli tankowanie statków na paliwo LNG. To nie może być tak, że statek przypływa do portu, jednego rozładowuje kontenery, a w drugim porcie dopiero będzie tankował paliwo. W jednym miejscu musi być
pełna obsługa.
Pełna obsługa, pełny serwis, bo to jest wtedy przewaga konkurencyjna naszego portu. Jeśli będzie potrzeba, to nawet takie miejsce do tankowania paliwa LNG musi powstać również w Gdyni. Statek nie będzie przechodził z jednego portu do drugiego, żeby tankować. On musi mieć pełną obsługę, łącznie z paliwem i innymi usługami, w miejscu, gdzie przychodzi z towarem.
Dlatego mówimy o tym, że jest to tak naprawdę pewna kompleksowość i na ten rynek trzeba patrzeć kompleksowo. Nie tylko jak na budowę statków czy na przeładunek samego LNG, ale również właśnie na infrastrukturę, na te stacje bunkrowania, o których tu mówiliśmy. Poza tym tutaj wygrywa czysta ekonomika. To paliwo jest po prostu tańsze i dzisiaj świat idzie w kierunku napędów elektrycznych i gazowych.
Ja przypomnę, tu może jest pewna analogia między tym, co się dzieje w tej chwili na rynku LNG, a naftoportem w Gdańsku. Przypomnijmy, ćwierć wieku temu, na początku lat 90. naftoport powstawał jako takie zaplecze bezpieczeństwa energetycznego. Gdyby nas odcięli, to wtedy sobie ściągniemy ropę i paliwo przez naftoport. Ale tak naprawdę z tej funkcji takiej typowo bezpieczeństwa w tej chwili też dzięki zbiornikom Pernu naftoport stał się po prostu prawie że centrum dystrybucji paliw, czyli tu jest takie przejście od działalności związanej z bezpieczeństwem do takiej bardzo rentownej działalności komercyjnej. Rozumiem, że tutaj w przypadku LNG państwo też, panowie, widzicie taką szansę, że to oprócz tego, że będzie to bezpieczeństwo, ekologia, to może być biznes i chyba dlatego LOTOS wchodzi w ten interes, tak?
Jest to biznes perspektywiczny.
No, LOTOS jest spółką i przedsiębiorstwem, więc też musi patrzeć na ekonomikę. Tak jak mówiłem poprzednio, liczy się ostatecznie to, ile pieniędzy się po prostu na danym biznesie zarobi. Poza kwestiami oczywiście ważnymi bezpieczeństwa i tak dalej.
No, tak jak przedmówcy tutaj też powiedzieli, że Świnoujście ma szansę zostać takim hubem LNG na Bałtyku. I pozostanie kwestia właśnie redystrybucji tego gazu, który tam się pojawi. LOTOS już jakby zapoczątkował ten kierunek, między innymi dostarczając LNG na próby statku budowanego w Vermontowa Shipbuilding, więc jako, że zakończyło się to sukcesem i że tak powiem, wszyscy byli zadowoleni, więc myślę, że jest to kierunek, w którym będzie LOTOS szedł, widząc też perspektywy tego rynku.
A panowie, absolutnie banalne pytanie, bo rozmawiamy o wysokiej technice, o gospodarce morskiej. Natomiast jeżeli by się ten rynek LNG rzeczywiście tak rozwijał, jak zakładamy, czy jak zakłada też LOTOS, czy to będzie oznaczało, że na przykład ten gaz dostarczany do ogrzewania naszych domów będzie tańszy, czy polski przemysł może skorzystać, najwięksi odbiorcy, zakłady chemiczne, tak? Czy to może mieć też wpływ na całą gospodarkę i też jakoś tam poprawić sytuację takiego szarego konsumenta gazu?
To ja powiem coś niepopularnego.
Proszę bardzo.
Na Litwie, kiedy zbudowano terminal w Kłajpedzie, żadne z przedsiębiorstw nie chciało LNG ze względu na wysoką cenę. Zostały do tego niejako przymuszone odgórnym rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Litwy. I to jest to, co często jest podnoszone, że gaz LNG jeszcze w dalszym ciągu jest droższy od gazu przesyłanego gazociągami. I to jest właśnie ta dyskusja, jak to zrównoważyć.
Ale musimy spojrzeć na zasilanie gazem i LNG w szerszym kontekście. Pamiętajmy, że będą rozwijały się innowacyjne technologie, innowacyjne rozwiązania w konsumpcji energii. Energię będziemy coraz mniej zużywali energii, mimo że jej popyt na nią będzie wzrastał. Będziemy dywersyfikować, czyli różnicować źródła pozyskania energii. Wcześniej czy później będziemy korzystali i z paneli elektrycznych, i z różnych innych źródeł i rozwiązań alternatywnych. I LNG będzie tylko jednym z elementów, a cena tego LNG i cena innych źródeł energii będzie zależała od popytu. Jeśli będziemy używali coraz bardziej oszczędnych czy energooszczędnych urządzeń, tak jak teraz każdy ma przed sobą monitor, który zużywa znacznie mniej energii, bo wszystko są elementy, wszystko są to ciekłokrystaliczne monitory, tak? I wiele innych naszych energochłonnych urządzeń będzie urządzeniami energooszczędnymi. Więc może być taka sytuacja, że będzie nadpodaż LNG i innych dostaw energii i wtedy cena spadnie.
I wtedy wytworzy się rynek, czego możemy sobie wszyscy życzyć. Przypomnę, w naszym studio profesor Marek Grzybowski, Akademia Morska, Piotr Frankowski, publicysta Na miary na morze i handel i Maciej Krzesiński, prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich z Gdyni. A do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji na tematy morskie. W naszym studio profesor Marek Grzybowski, Akademia Morska, prezes Maciej Krzesiński z Fundacji Centrum Technologii Morskich oraz Piotr Frankowski, publicysta na miary na morze i handel i jednocześnie redaktor naczelny tego wydawnictwa. Zaczniemy teraz może od tematu pozornie dość odległego od morza, chociaż nie do końca. Pojawiają się spekulacje, że fiskus czy przedstawiciele urzędów skarbowych będą weryfikowali przy zakładaniu firmy to, czy ktoś nie zalega z podatkami, czy jego przeszłość biznesowa jest krystaliczna. Jeżeli nie będzie krystaliczna, będzie trzeba zapłacić, na przykład wpłacić kaucję związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ewentualnie no, będą kłopoty z założeniem tej działalności. Z jednej strony eksperci związani ze środowiskami gospodarczymi mówią skandal, zagrożenie dla wolności gospodarczej. Z drugiej strony no, przypomnijmy, luka w VAT, czyli to, co powinno zostać pobrane, a nie zostało pobrane, wynosi w Polsce być może nawet 50 miliardów złotych i to są opracowania niezależnych ekonomistów. To panowie, to słuszne działanie fiskusa czy służb państwa, czy jednak naruszenie działalności gospodarczej, jak sądzicie?
Znaczy, moim zdaniem jest to słuszne działanie, uszczelnianie gospodarki, ale pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o gospodarkę morską, to wiele firm działa lokalnie, ale na rynku globalnym i działa w uwarunkowaniach globalnych. Jako przykład często podaję, jak wygląda sprawa w Grecji. Grecja, jak wszyscy wiemy, jest w permanentnym kryzysie i kraj prawie upadający. Natomiast klaster, grecki klaster morski przynosi wkładu do PKB na poziomie około 7-9% więcej niż tego wkładu jest ze źródeł z gospodarki szeroko mówiąc turystycznej. A więc Grecy mają największą flotę, najlepiej się rozwijają.
Świetnie nie handlują. Zawsze, a wręcz często niezarejestrowaną w Grecji, powiedzmy szczerze.
Ale zarejestrowanych w Grecji jest około 400 statków. Także mimo, że tam jest drogo, to część statków jest zarejestrowanych w Grecji, głównie zajmujących się transportem pasażerskim lub między wyspami. Ale co istotnego, że jeśli porównujemy Grecję i Polskę, tam warunki dla funkcjonowania gospodarki morskiej są takie, że Grecy są w stanie konkurować z innymi podmiotami na całym świecie. Polskie firmy konkurują na całym świecie, więc jeśli będziemy zmieniali im warunki funkcjonowania na terenie lokalnym, to być może dojść do takiej sytuacji, że nasze firmy, które funkcjonują na rynku globalnym, zaczną przenosić swoją działalność poza terytorium Polski. I wtedy zaczną się problemy. Zamiast uzyskać większe dochody, możemy zmniejszyć przychody do budżetu państwa.
Panowie, jak przypilnować ściągalności VAT-u, a jednocześnie nie udusić gospodarki, szczególnie morskiej? Przypomnijmy, w ustawie o wspieraniu przemysłu stoczniowego jest między innymi zapis o zerowej stawce VAT, która by no, miała być takim kołem napędowym dla przemysłu stoczniowego i firm powiązanych, bo to też jest ważne, że na całym etapie produkcji statku godzicie się, żeby urzędnik sprawdzał, czy przedsiębiorca rejestrujący firmę jest czysty czy nieczysty?
No wszystko zależy od tego, w jaki sposób to będzie robione i jak szybko. Tak naprawdę my nie znamy żadnych szczegółów, jak to ma wyglądać. Sam pomysł na temat tego, żeby sprawdzać przedsiębiorców, wydaje się być rzeczywiście słuszny, patrząc na to, jak wielka jest ta dziura. Natomiast z drugiej strony trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że nie można ograniczać czy czasu chociażby, jaki jest poświęcany na zakładanie działalności gospodarczej, czy też nie można ograniczać jakichś, no po prostu swobód tej działalności gospodarczej. Wszystko zależy od szczegółów. Nie mamy tak naprawdę rozporządzeń, jest tylko projekt ustawy. Premier Morawiecki, który tak naprawdę dopiero, można powiedzieć, objął tą część jakby...
Czyli resort finansów.
Tak, ten resort finansów, który tak naprawdę się tym zajmuje. Ta część jakby jest świeża, więc dajmy też mu szansę się z tym tematem zapoznać.
Tutaj profesor Grzybowski przywołał przykład Grecji. Ja z kolei miałem okazję rozmawiać z jednym z prezesów firm logistycznych w Polsce, który podawał z kolei przykład Holandii, gdzie firmy po przejściu dosyć takiego żmudnego procesu certyfikacji uzyskują takie, do tego typu posunięte przywileje, że ich ładunki są prawie w ogóle nie podlegają żadnej kontroli i po prostu jest całkowita wolność przepływu ich ładunków. Natomiast w momencie, kiedy nastąpi ta kontrola i okaże się, że są nieprawidłowości, to ponoszą olbrzymie konsekwencje, co sprawia, że tak naprawdę nie opłaca im się być nieuczciwym. Więc tutaj mamy takie podejście bardziej, że tak powiem, traktowania przedsiębiorcy jako partnera, zaufanego partnera, a w momencie, kiedy on to zaufanie nadwyręża, to ponosi bardzo duże konsekwencje i myślę, że to jest chyba ten kierunek. Nie traktujmy wszystkich przedsiębiorców jako potencjalnych, no nie wiem jak to nazwać, przestępców, oszustów, a dajmy im możliwość działania, wyłapując tych, którzy te przepisy będą łamali.
I wtedy ta kara rzeczywiście powinna być bezwzględna. To wydaje się, że w tym momencie...
Minister Ziobro zadbał już o bezwzględność tej kary. Jest projekt, żeby za machlojki przy VAT-cie nawet 25 lat pozbawienia wolności. To chyba trochę dużo mnie bardziej przekonują projekty przepisów związanych na przykład z konfiskatą mienia zyskanego na skutek oszustw podatkowych, to rzeczywiście jest chyba ten kierunek, o którym powinniśmy mówić.
To ja przebiję redaktora Frankowskiego. Proszę Państwa, luksemburski klaster morski jest jednym z silniejszych klastrów morskich w Unii Europejskiej. Pod banderą Luksemburga lub zarejestrowanych w Luksemburgu jest około 200 jednostek, a tam nie są najłatwiejsze warunki funkcjonowania. Jest to jeden z droższych krajów. I co jeszcze ważniejsze, w Luksemburgu rozwija się wiele innowacyjnych specjalizacji związanych z gospodarką morską. A na ostatnich targach w Grecji, Posidonia, Luksemburg miał swoje narodowe stoisko poświęcone gospodarce morskiej.
No to jest inny wymiar globalizacji. Państwo nie mające dostępu do morza jako potęga w gospodarce morskiej w znaczeniu technologicznym, to rzeczywiście jest bardzo ciekawy przykład. Ale wracając do tych kwestii związanych z VAT-em, rozliczeniami, z tym jak rejestrować działalność, ja mam taką wątpliwość, czy tak naprawdę jeżeli mamy dziesiątki tysięcy firm rejestrowanych w ciągu kwartału, są tysiące firm rejestrowanych miesięcznie, tak naprawdę... Urzędnik w Urzędzie Skarbowym nie będzie w stanie chyba wpływać na to, kto rejestruje tę firmę. Być może powinniśmy postawić jakąś barierę, bo jest oprócz tego, że firmy się rejestruje, firma musi się zarejestrować jako płatnik VAT-u. To jest osobna rejestracja już na etapie zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Może zostawmy taką swobodę działalności gospodarczej i rejestrowania, żeby można to było w miarę liberalnie robić. Natomiast być może kontrolujmy te firmy, które chcą być rozliczać VAT.
Zgadzamy się z panem redaktorem.
Jest to jakaś koncepcja.
Tak, czyli postulat ze studia Radia Gdańsk do służb fiskalnych. Zajmujmy się tym, kto może rozliczać VAT, a nie tym, kto zakłada w ogóle działalność gospodarczą. Zmieniając temat, w ostatnim czasie dużo się mówi na temat negocjowanych międzynarodowych umów, między innymi europejsko-amerykańskiej czy podobnych. Te umowy generalnie budzą duże zastrzeżenia konsumentów, szerokiej publiczności, że tak powiem. W Europie były protesty, nawet liczące po kilkadziesiąt tysięcy osób przeciwko TTIP, czyli temu transatlantyckiemu porozumieniu handlowemu. Tymczasem jest takie porozumienie podpisane w zeszłym roku, pacyficzne, które ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w gospodarce między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, a Azją, i ono prawie że kwitnie, to dobrze działa. Natomiast przedstawiciele branży morskiej też mówią, że gdyby podpisać taką umowę transatlantycką, to akurat ta sfera gospodarki miałaby się chyba świetnie. Panowie się zgadzają z tymi opiniami i obawiacie się TTIP, czy jednak nie?
Moim zdaniem podpisanie takiego układu będzie korzystne. My już funkcjonujemy w gospodarce globalnej, a właściwie powiedzmy sobie w gospodarce amerykańskiej. Wszyscy korzystamy z Microsoftu, monopolista właśnie na rynku. Google, Twitter i różne inne portale społecznościowe i szereg jeszcze innych podmiotów, choćby dotarła do nas już kawa Starbucks, tak? Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę morską, jest to pchnięcie do przodu. Wszystko, co w Stanach Zjednoczonych jest związane z gospodarką morską, jest drogie i wspierane działaniami protekcjonistycznymi. Jeśli będzie umowa i tylko o jakiś procent, o połowę zmniejszy się wsparcie protekcjonistyczne w Stanach Zjednoczonych, to my już tam wchodzimy. remontowa holding już zdobyła rynek w jakimś określonym układzie, ale rynek przewozów promowych. Tak?
Przypomnijmy, remontowa holding wygrała bardzo prestiżowy przetarg na dostawę promów pływających po wielkich jeziorach, tak?
I to... Nie, to są promy, które obsługują Kanadę, tak? To jest zachodnią Kanadę, tak?
Tak, ale na wielkich jeziorach. Tak. Z tego, co pamiętam.
Nie. To jest północ rynek Kanady, kanadyjski. Jest chyba. Koło Vancouver, tak? Ale okay. Istotna sprawa jest taka. Wspólne porozumienia, otwarcie rynku sprawia, że nasze przedsiębiorstwa, Polacy są bardzo innowacyjni. Polska jako kraj w regionie Morza Bałtyckiego jest w ogonie innowacji. Natomiast w badaniach Polacy wypadają jako osoby bardzo innowacyjne. Jesteśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o innowacyjność, także i przedsiębiorczość. Dla nas to jest szansa, dla naszej gospodarki morskiej to jest szansa we wszystkich wymiarach i rozmiarach.
Tak, z uwagi na to, że u nas jakby problemem nie jest wymyślanie samo technologii czy nowych technik, tak, ale bardziej ich wdrażanie i ich komercjalizacja. To jest jakby naszą piętą achillesową, można dzisiaj powiedzieć. Więc każda umowa, która będzie powodowała, że te warunki jakby gospodarcze się wyrównują, no jest definitywnie pchnięciem gospodarki do przodu.
A panie Macieju, takie pytanie trochę bardziej szczegółowe. No, pan profesor Grzybowski przed chwilą wymieniał firmy technologiczne ze Stanów, Google, Microsoft, czy jakby prowadzące takie serwisy jak Twitter. Czy pan się nie obawia, że my technologicznie, nawet jeżeli ten rynek będzie częściowo otwarty, my technologicznie, mimo sukcesów polskich stoczni w starciu z tym przemysłem amerykańskim czy technologiami amerykańskimi, to polegniemy, czy one nas przytłoczą w pierwszej chwili?
Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, w którym kierunku polskie stocznie będą szły, a one idą w tej chwili w budowę tak naprawdę specjalistycznych jednostek. I wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, dlatego że jeżeli byśmy poszli w budowę taką, nazwijmy to masową, tak, jednostek standardowych, tutaj rzeczywiście takim głównym czynnikiem byłaby tylko i wyłącznie cena. Natomiast przy budowie jednostek specjalistycznych cena oczywiście
technologia
też
ma znaczenie.
Ale technologia ma tutaj kapitalne znaczenie i z tego tytułu myślę, że raczej się nie mamy co obawiać. Jeżeli zachowamy wszystkie wymogi jakościowe, jeżeli będziemy potrafili te technologie rzeczywiście na tych jednostkach wdrażać, to wydaje mi się, że nie mamy się czego obawiać. W tej chwili raczej jesteśmy postrzegani właśnie poprzez działalność chociażby remontowej holding jako taki zaufany partner już w tej chwili przy budowie, czego chociażby dowodem jest właśnie ten kontrakt kanadyjski, o którym pan redaktor mówił.
Wcześniej też remontowa... remontowa czy remontowa shipbuilding budowała jednostki offshore'owe dla armatorów amerykańskich, a ostatnio, co jakby zostanie to w jakiś sposób uhonorowane na Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, gdyńskie biuro Wärtsilä Ship Design otrzyma nagrodę za projekt kontenerowca napędzanego LNG dla amerykańskiego armatora właśnie. Bardzo innowacyjny projekt dedykowany na specjalny serwis i jakby przystosowany, ten statek musiał być specjalnie przystosowany właśnie do warunków tego serwisu i tych portów.
Przy czym to jeszcze też trzeba zwrócić uwagę, że jakby nie tylko Amerykanie, ponieważ my, można powiedzieć, te nowe statki budujemy dla wielu krajów w Europie. Budujemy dla Duńczyków, budujemy dla Norwegów. Tak naprawdę i też nie tylko remontowa, bo tutaj dużo o remontowej mówimy, o grupie remontowa, natomiast nie tylko remontowa. Budują też i Aluship i kilka innych pomniejszych stoczni. Również stocznie w Szczecinie, nie tylko u nas tutaj na Wybrzeżu Gdańskim.
Czyli jak widzimy te manifestacje przeciwko TTIP, to pamiętajmy, że akurat dla Pomorza czy dla przemysłu okrętowego, stoczniowego w Polsce ta umowa międzynarodowa wcale nie musi być taka niekorzystna i może wręcz otwierać jakby nowe, szersze perspektywy. No i to jest chyba bardzo, bardzo optymistyczna informacja. Tak, proszę bardzo, panie profesorze.
Mówiliśmy tylko o technologiach związanych z przemysłem stoczniowym. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o gospodarkę morską, Polska jest liderem w produkcji małych i średnich jednostek pływających, rekreacyjnych. Jest to rynek amerykański, jest dla nas w stanie otworem. Po drugie, jesteśmy silnym producentem przetworów z ryb. Jesteśmy jednym z najsilniejszych, jeśli chodzi o obszar związany z przetwórstwem różnego rodzaju owoców morza, bo nie tylko ryb, nie tylko ryb. Kolejna rzecz. Mamy bardzo dobre kadry, jeśli chodzi o obsługę statków i obsługę turystyczną. To jest, sprzedajemy wtedy wiedzę swoją. Kolejny obszar działalności, który możemy wykorzystać w tym układzie transatlantyckim, to wejście w system zarządzania statkami. Już nie tylko kadry wysyłamy, ale będziemy zarządzali tam flotami, bo jesteśmy tańsi. Wejdziemy na rynek amerykański z naszą wiedzą organizacyjną, zarządcą i marketingową. Więc wiele obszarów jest, które możemy wykorzystać. A teraz jeszcze o naszych portach. Jak rozwinie się wymiana gospodarcza w Układzie Atlantyckim, to nasze porty będą miały dodatkową wartość dodaną, bo są silnymi portami w regionie Morza Bałtyckiego i mają silne powiązania z Europą Środkową i Wschodnią. To jest też istotne, żeby wchodzić do portów, o których się uważa, że są bezpieczne, także z tego, że u nas będzie mniejsze zalodzenie lub w ogóle zimą nie ma zalodzenia. Mamy szansę w wielu obszarach gospodarki morskiej skorzystać z tego, że będzie porozumienie atlantyckie.
Czyli nasz program zmienia się w taką pochwałę globalizacji, przynajmniej w sferze gospodarki morskiej. Rzeczywiście bardzo często się mówi, że między innymi ta inwestycja w obrotnicę w Gdyni, która no powiedzmy szczerze, jest częściowo spóźniona, szkoda, że to tak późno, natomiast ona też jest jakby szykowana w kontekście ewentualnego wzrostu transatlantyckiego transportu kontenerowego.
No tak, a poza tym warto tu właśnie podkreślić, że jakby mówiąc o gospodarce morskiej, my się często zawężamy tylko do stoczni, tylko do portów, a przecież to jest bardzo szeroki rynek, tak jak pan profesor mówił odnośnie i turystyki, i budowy jachtów, i przetwórstwa rybnego przecież, i szeroko rozumianej kadry.
Byłyby porozumienia, czy też rozmów, jeśli chodzi o ship management. Wiem, że były prowadzone z firmami z Vancouver. Także jest to też jakiś punkt zaczepienia dla tych inwestycji, czy też projektów transatlantyckich.
Jeżeli mówimy między innymi o stoczniach, to chyba dobrze się zbiega w czasie, bo wiadomo, że TTIP no, nie zostanie podpisana ani ratyfikowana w ciągu pół roku. To jest jednak dłuższa perspektywa, troszeczkę obciążona też ryzykiem politycznym związanym z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Ale ja rozumiem, że w tym momencie, jeżeli mówimy o całym programie wspierania polskiego przemysłu stoczniowego, tak? Ja nigdy nie powiem, że to jest podnoszenie go z ruin, bo to absolutnie nie ta sytuacja, natomiast no powstają narzędzia, które są związane z tym, żeby jednak ten przemysł stoczniowy wzmacniać, to jest chyba rzeczywiście dobry moment, żeby to w tej chwili realizować.
Przemysły morskie, w tym przemysł stoczniowy, generują popyt pochodny. Jeśli rozwijają się stocznie, to bo to są montownie, tak sobie powiedzmy, to one wywołują popyt na produkcję różnego rodzaju artykułów, które składają się na cały statek. Teraz kwestia, czy polska gospodarka to wykorzysta, czy nie. Wiadomo, że przemysły morskie, czyli produkcja stoczniowa, produkcja jachtów, jednostek pływających, produkcja ryb, wywołuje popyt na różne innego rodzaju dobra. Jeśli utrzymamy ten kawałek gospodarki, nazywany gospodarką morską i przemysłami morskimi i usługami morskimi, to będziemy generować popyt na produkty polskie, które są sprzedawane na rynku międzynarodowym. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, jeśli się otworzymy na rynek atlantycki, pamiętajmy o tym, że przez porty polskie przechodzi dużo kontenerów, ale zostaje ich tutaj w pomorskim, zachodniopomorskim od 2 do 5%. Jeśli byśmy wykorzystali rynek atlantycki, żeby stworzyć tutaj wielki obszar strefy reeksportu, czyli przychodzą do nas kontenery i załóżmy optymistycznie, że zostaje tutaj 30% kontenerów, przetwarzane są te produkty czy półprodukty w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego i eksportowane właśnie na rynek atlantycki, no to mamy niesamowitą wartość dodaną właśnie w naszych regionach.
Tak, trzeba mieć świadomość, że dzisiaj tak naprawdę produkcja stoczniowa, my mówiąc o produkcji stoczniowej, mamy często na myśli duże stocznie, Natomiast tak naprawdę wokół tych stoczni funkcjonuje cała masa mniejszych przedsiębiorstw. Od przedsiębiorstw średnich, małych, poprzez nawet mikroprzedsiębiorstwa.
Ale też przypomnijmy, ta ustawa o wspieraniu przemysłu stoczniowego zakłada na przykład zerową stawkę VAT w rozliczeniach na całym
ciągu dostaw. To jest właśnie ważne i chociażby w oparciu o to również te firmy mogą z tego korzystać. Także my tutaj, tak jak mówię, mówiąc o tych ułatwieniach, nie mówimy tylko o dużych przedsiębiorstwach, ale również mówimy o tych mikro. To jest bardzo ważne i to jest dosyć taka duża wartość dodana tej ustawy.
Tylko tutaj jedna jest kwestia właśnie, że ta ustawa dotyczy przedsiębiorstw, które wykonują gotowe statki. Nie dotyczy to stoczni, które
tak
budują
kadłub,
elementy, sekcje, kadłuby i tego typu rzeczy. A takich w Polsce jest najwięcej. Więc jest pytanie, jak im pomóc.
Ale jest też pytanie troszeczkę odwrotne. Czy może, jeżeli będą lepsze warunki do produkcji gotowego statku, to czy to nie będzie zachęta dla polskich przedsiębiorstw, żeby właśnie spróbować zrobić nie tylko ten kadłub, który świetnie robimy, ale jakby, bo ta wartość dodana tej elektroniki, którą do kadłuba się potem wkłada, jest dużo większa. Czy to może być taki efekt, że ci, którzy dzisiaj produkują same kadłuby, zaczną robić same całe statki, nawet niewielkie?
Znaczy my nawet dzisiaj już to robimy tak naprawdę, bo ja chociażby znam z rynku szczecińskiego, gdzie miałem okazję pracować, co najmniej kilka stoczni, które po prostu budują małe jednostki, nawet bym powiedział, że bardzo małe, kilkunastometrowe czasami, lub nie przekraczające 20 metrów, ale są to jednostki budowane od zera, że tak powiem, pod klucz, jeżeli tak można się tym takim językiem deweloperskim nieco wyrazić. I są oddawane armatorowi po próbach na gotowo, więc się da. Więc rzeczywiście tutaj tym bardziej trzeba było chyba obrócić to pytanie i zapytać, jak stworzyć warunki, żeby można było w Polsce budować statki na gotowo, a nie wysyłać tylko częściowo wykonane sekcje lub tak naprawdę kadłuby tylko częściowo wyposażone.
No może ten system rozliczania VAT-u będzie takim mobilizatorem.
Na pewno jest to jeden z mobilizatorów, aczkolwiek myślę, że trzeba jeszcze szukać kolejnych rozwiązań, które to będą ułatwiały.
A na przykład w jakim zakresie?
Trudno w tej chwili tak na szybko odpowiedzieć.
Ale można powiedzieć, bo rozwiązania były. Produkcja eksportowa powoduje zwrot VAT-u, więc tutaj wszystko, co będzie na eksport, a rynek transatlantycki nam powiększa rynek odbiorców, możemy na rynku transatlantyckim wykorzystać to, że jak zaczną ze sobą firmy konkurować, to ten protekcjonizm różnych państw będzie osłabiony, bo firmy będą chciały, no stąd Wärtsilä umieściło u siebie biuro projektowe, bo jednak mimo protekcjonistycznej działalności rządu norweskiego opłaca się u nas korzystać z pracowników wiedzy, bo powiedzmy biura projektowe to jest sprzedaż wiedzy. To nie jest sprzedaż konkretnego materiału.
No i to jest to, o co zabiegamy, żeby nasz eksport był coraz droższy. Dziękuję panom bardzo. W naszym studiu byli Marek Grzybowski, profesor z Akademii Morskiej i Klastra Morskiego, Piotr Frankowski, publicysta Na miary na morze i handel oraz Maciej Krzesiński, prezes zarządu Fundacji Centrum Technologii Morskich z Gdyni. A skoro Środa Morska, to ja zapraszam państwa także dzisiaj wieczorem do posłuchania po 22 audycji Nasza flota chodzi nieduża. Sylwester Pięta opowie o największych manewrach polskiej marynarki w tym roku, które właśnie w tej chwili trwają na Bałtyku i to w naszej części Bałtyku. Dziękuję państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński.
Wieczory z historią w Radiu Gdańsk. Po 22 w poniedziałki kawędy profesora Andrzeja Januszajczyka.